Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Gościem naszej porannej rozmowy jest szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych polityki Insight Marek Świerczyński. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jest mi niezwykle miło gościć w tym studio.
Za nami pierwszy dzień Kongresu Impact. Pan moderował panele dotyczące bezpieczeństwa i Polski, i Europy. Co z nich wybrzmiewa?
To była tylko część tak zwanej ścieżki bezpieczeństwa, niezwykle bogatej, trzeba powiedzieć, na konferencji Impact. Ja zajmowałem się kwestiami bardzo różnymi, bo zacząłem od rozmowy z generałem Różańskim trochę o takich podwalinach naszej strategii, a trochę o tym, czy inwestować w ilość, czy inwestować w jakość. Oczywiście wiadomo, że trzeba w oba te jakby aspekty zdolności
wojskowych. Trzeba po prostu wydawać dużo pieniędzy.
Ale trzeba je mądrze wydawać. I to jest właśnie ta kwestia jakości, prawda? Potem przeszliśmy do tematów ochrony infrastruktury krytycznej, która oczywiście w bardzo dużym stopniu w tej chwili jest kwestią bezpieczeństwa narodowego. Potem dyskutowaliśmy o przyszłości europejskiego przemysłu obronnego. Znowu jeden z absolutnie topowych tematów w tym momencie, kiedy czekamy na te finalne ustalenia w zakresie europejskich mechanizmów i finansowania, i jakby organizowania, koordynacji europejskiej, nie tylko zakupów, ale przecież produkcji zbrojeniowej.
Nawet pieniądze z KPO będziemy wydawać na
oczywiście
obronność.
Znaczy, to będzie liczony w dziesiątkach miliardów złotych potencjalny zastrzyk dodatkowych środków dla Polski, ale trzeba to widzieć w szerszym kontekście europejskim, również oczywiście w tych układach transatlantyckich. Tak? To znaczy prawdopodobnie dzięki tym środkom, jeżeli uda się je sensownie wykorzystać, to Europa stanie bardziej na własnych nogach. No i na końcu zajęliśmy się takim tematem dwóch mórz, Morza Północnego i Morza Bałtyckiego, jako kluczowych korytarzy i dostępu i pewnych szans, ale też pewnych zagrożeń. No można powiedzieć, bo pytałeś, co z tego wynika. Wynika z tego po prostu, że na takiej, no powiedzmy, dużej, wizerunkowej, statusowej konferencji, jaką jest Impact w Poznaniu, kwestie bezpieczeństwa absolutnie awansowały na pierwsze miejsce, na pierwszy plan.
Dziś gościem kongresu będzie Barack Obama, były amerykański prezydent. Czy gdyby on dziś rządził Stanami Zjednoczonymi, to wojna na Ukrainie nadal by trwała?
No, trudno powiedzieć, jakby się zachował. Wiemy, że jego reakcja na zajęcie Krymu była szybka, ale ograniczona i nie poszły za tym dalsze konsekwencje wobec Rosji zwłaszcza, prawda? Więc możemy powiedzieć, że z jednej strony bardzo nam się podobało, kiedy, jak wspominaliśmy, ci spadochroniarze w liczbie kilkuset zaledwie wylądowali w krajach wschodniej flanki NATO, ale z drugiej strony nie poszło za tym nic, co by stabilizowało układ bezpieczeństwa w Europie i co by karało Rosję za jej akt agresji, tak, pogwałcenia prawa międzynarodowego. Więc wolałbym na ten temat nie spekulować. No dzisiaj oczywiście Barack Obama przyjeżdża w pewnej konkretnej sytuacji również politycznej i geopolitycznej. No i to jest sytuacja ciekawa pod wieloma względami, bo mamy do czynienia z zupełnie innym prezydentem Stanów Zjednoczonych obecnie, prawda? Więc można powiedzieć, że jego występ na impakcie, występ Baracka Obamy będzie niejako takim lustrem, tak? Co by mogło być, gdyby. Ale wolałbym nie spekulować.
A to, co dziś się dzieje, to jest skutek polityki resetu Baracka Obamy wobec Rosji?
Odłożony na pewno, tak? To znaczy wielokrotnie takie zdanie padało w rozmaitych formułkach, że myśmy za długo, za dużo Rosji wybaczali. Patrzyliśmy w inną stronę, tak? Woleliśmy czerpać zyski bardzo konkretne z tak zwanego business as usual. Wczoraj też wielokrotnie na konferencji Impact było podkreślane to, że dlatego właśnie woleliśmy pobłażać niejako takiemu agresywnemu zachowaniu Rosji, że czerpaliśmy z tego zyski energetyczne, przede wszystkim w Europie. W tym momencie ta sytuacja się odwróciła albo się odwraca. Mamy do czynienia ze zmianą tych kierunków zaopatrzenia. Stąd również wzrasta znaczenie mórz, prawda? Bo tą drogą docierają do nas surowce energetyczne. I można powiedzieć, że to, co się w ogóle dzieje w tej chwili na układance światowej z udziałem Europy, również z udziałem Polski, to jest takie przemeblowanie postrzegania Rosji i być może wyznaczanie nowych granic bezpieczeństwa Europy.
Przed nami rozmowy pokojowe bez Donalda Trumpa, bez Władimira Putina. My jesteśmy coraz bliżej czy coraz dalej pokoju na Ukrainie?
Więc przede wszystkim chciałbym zapolemizować. My nie wiemy, czy to są rozmowy pokojowe, tak? Czy to są rozmowy o pokoju. To jest kolejna faza negocjacji. Jeszcze w zeszłym tygodniu bylibyśmy skłonni przypuszczać, że mamy kolejny moment przełomowy, prawda? I że coś się zadziało po tym apelu przywódców europejskich o 30-dniowe zawieszenie broni, o dosyć niespodziewanej jednak pierwszej reakcji, być może w jakimś takim pierwszym odruchu Władimira Putina,
prezydent, że jest Ukrainy gotowy. Powiedział, że jest na spotkanie oko w oko.
Dokładnie. No i przez ostatnie 48-72 godziny mamy do czynienia dzień w dzień z obniżaniem oczekiwań i prawdopodobnie wylądujemy z kolejną odsłoną tak zwanych rozmów technicznych, negocjacji na jednak dużo niższym szczeblu, o których trudno chyba powiedzieć, że będą istotnym postępem właśnie na drodze do pokoju. Ja bym za wiele nie oczekiwał. To znaczy, nie ma w tej chwili żadnych oznak ze strony Rosji, że jest gotowa na to, co strona ukraińska i zachodnia jednolicie, to znaczy Amerykanie i Europejczycy, określają mianem sprawiedliwego pokoju, bo to jest warunek, bo nie chodzi nam o jakikolwiek pokój, a zwłaszcza zgniły, prawda? Chodzi nam o pokój sprawiedliwy, który oczywiście uwzględnia jakieś czasowe koncesje, na przykład terytorialne, po stronie ukraińskiej, ale z drugiej strony absolutnie nie akceptuje tych daleko idących wymagań, żądań wręcz ze strony rosyjskiej.
Komu bardziej zależy teraz na zawieszeniu broni?
Wydaje mi się, że no niestety sytuacja jest taka, że bardziej nad nim skorzystałaby Ukraina w tym sensie, że to ona ponosi większe koszty tej wojny, prawda? I jest krajem, no, krajem ofiarą, krajem, który jest obiektywnie słabszy, tak, pod wieloma względami. Oczywiście na zawieszeniu broni bardzo zależy też temu kolektywnemu Zachodowi, tak, który wykazuje oznaki tego tak zwanego zmęczenia wojną. I można powiedzieć, że niestety na takim zawieszeniu broni, nie wiem, czy im zależy, bo nie widać, prawda, symptomów, żeby zmierzali szybko do jakiegoś porozumienia Rosjanie, ale gdyby tak popatrzeć z lotu ptaka, to gdyby Rosja utrzymała ten poziom wydatków zbrojeniowych, obronnych, gdyby utrzymała ten kurs gospodarki wojenny, no to można powiedzieć, że w średnim terminie ona by mogła zyskać szansę na szybką odbudowę swoich własnych zdolności ofensywnych.
Co pan myśli o scenariuszu, w którym państwa europejskie, w tym Polska, choć wiemy, że rząd się od tego odżegnuje, wysyłają na zachód od Dniepru żołnierzy na misję stabilizacyjną?
No zdaje się, że taki był plan jeszcze parę miesięcy temu, prawda? Że od wypowiedzi i prezydenta Francji, Macrona, zawiązania tej tak zwanej koalicji chętnych, było włączenie w to oczywiście, w tę dyskusję Amerykanów, którzy bardzo chętnie podchwycili ten pomysł, no bo oczywiście ich generalnym założeniem jest to, żeby oddać sprawy Ukrainy w ręce Europy. I w związku z tym to również po stronie Europy miałoby być, znowu odwołuję się do tego dużego planu, to, żeby misją stabilizacyjną zajęli się Europejczycy, ale żeby ta misja miała jakiegoś rodzaju wsparcie ze strony amerykańskiej. No i ta wypowiedź Keitha Kelloga sprzed, zdaje się, 48 godzin, która wywołała u nas no, niemalże panikę, to znaczy kto żyw zaprzecza w tej chwili, żeby były takie intencje, jest po prostu chyba nadal dowodem na to, że Amerykanie mają taki plan. Pytanie oczywiście, czy to jest tak, że oni cokolwiek za naszymi plecami, czy też nie uwzględniając naszego publicznie wyrażonego stanowiska, dokonują jakichś ustaleń, dajmy na to z liderami państw europejskich, czy też może obiecują cokolwiek Ukrainie. Tego nie wiemy, to pewnie wymagałoby wyjaśnienia. Ja się trochę nie dziwię, że to wywołało tego rodzaju emocje też polityczne w Polsce, no bo wiadomo, w jakim momencie jesteśmy. A z drugiej strony tak sobie myślę, że trochę na własne życzenie się w to wpakowaliśmy, to znaczy w tego rodzaju sytuację, w której przekonujemy wszystkich dookoła, że mamy największą armię w Europie, przekonujemy wszystkich dookoła, że jesteśmy liderem bezpieczeństwa, również w zakresie bezpieczeństwa militarnego i obronności na wschodniej flance NATO. Przekonujemy, że jesteśmy najważniejszym partnerem spośród tych sąsiadów Ukrainy.
A nie chcemy wysłać żołnierzy.
No i właśnie, to jest ten dylemat, którego być może administracja amerykańska albo nie rozumie, albo jej się nie chce rozumieć, tak? To znaczy te niuanse być może są zbyt skomplikowane, a na to nakłada się właśnie ta nasza sytuacja polityczna, więc można powiedzieć, że z pewnego punktu widzenia takiego dystansu, być może zza oceanu, jest to sytuacja trochę dziwna.
Ale wytłumaczenie jest takie, że misja tak, ale my przygotowujemy zabezpieczenie logistyczne.
No i można
powiedzieć,
że po raz kolejny w naszej polityce bezpieczeństwa polityka polityka przeważa nad bezpieczeństwem, tak? To znaczy te uwarunkowania bieżące zdają się w tym momencie dominować. Ja bym poczekał na ostateczne ustalenia. Znowu wracając do początku naszej rozmowy, jesteśmy dosyć chyba daleko od rozejmu czy też porozumienia pokojowego. A co nastąpi potem, to dopiero się zobaczy.
To jeszcze krótko ten wątek wewnątrz NATO. Rozpoczęły się rozmowy o ustaleniu standardów wydatków na obronność na poziomie 5% PKB państw członkowskich. To jest realne i to bardzo podniosłoby potencjał obronny NATO.
Można powiedzieć, że jeżeli ta dyskusja jest poważna, a wiele na to wskazuje, że ta dyskusja jest poważna pod naciskiem amerykańskim, to mamy do czynienia być może stoimy na progu jakiegoś przełomu, tak? Bo rzeczywiście, gdyby ustalić nowy próg minimalny wydatków, czy też docelowy próg na poziomie 5%, to by było ponad dwukrotność tego, co obecnie obowiązuje i wciąż nie jest realizowane, tak? Przez wiele krajów członkowskich.
Biliony to byłyby dolarów.
Tak. I oczywiście dyskusje są też o tym, żeby wydłużyć bardzo termin wprowadzania tego progu do roku 2032, żeby wliczać w to rozmaite inne wydatki na infrastrukturę, na przykład, które jakby pomagają, wspierają całą tą sferę bezpieczeństwa. Ale tak czy owak, my po prostu mówimy o podniesieniu średniej czy też docelowego poziomu wydatków do poziomu zimnowojennego. I to znowu, odwołując się do tych wszystkich przemian, których jesteśmy w tej chwili świadkami, można powiedzieć, że to by dopiero świadczyło, że tak zwany kolektywny Zachód uznał, że jest w momencie konfrontacji, która może zakończyć się konfliktem zbrojnym i trzeba się do takiego konfliktu bardzo poważnie przygotować. Czy to jest realne? Nie wiem. Dla wielu krajów byłoby to skrajnie trudne. Polska jest stosunkowo blisko tego poziomu, więc dla nas być może byłoby to łatwiejsze. Na pewno byłoby to potrzebne.
Ocenia szef Działu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Polityki Insight Marek Świerczyński. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.